Partnerem dzisiejszego odcinka jest Kanal Plus, którego nowy serial Kiedy ślub stał się inspiracją dla tego słuchowiska. Komediodramat dla wszystkich, których dotyczy temat miłości, niezależnie od etapu, na którym się znajdują. Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry, mili Państwo. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy pytam Was o preferencje związane z tematem odcinka bardzo brzydkiego podcastu, to w absolutnej topce są kwestie dotyczące związków. A ja, będąc, z jednym gościem prawie 9 lat, w ogóle nie wiem, jak to się stało, nie wiem, kiedy to minęło, i pomału zapominając o wszelkich wczesnozwiązkowych zagwozdkach, których zwykle Wasze propozycje dotyczą, dochodzę do wniosku, że... niewiele mam już do powiedzenia o tych wszystkich randkach, niepewnościach, zaszłościach i pierwszych motylach w brzuchu. Ja jestem w stałej, wieloletniej relacji i te stałe, wieloletnie relacje na pierwszy rzut oka nie są porywającym tematem do dyskusji, a co za tym idzie, też rzadko na przykład bywają głównym wątkiem filmów i seriali, bo jednak te pierwsze wybuchy pożądania wydają się znacznie wdzięczniejszym ekranowym materiałem, ale myślę, że autorzy serialu Kiedy ślub, jakie płynne przejście, autorzy serialu Kiedy ślub zdecydowanie by się ze mną nie zgodzili, bo ta produkcja Kanal Plus, który jest partnerem dzisiejszego odcinka, opowiada właśnie o takim zupełnie zwyczajnym, odartym z jakiegokolwiek blichtru 12-letnim związku pary 30-latków, którzy pewnego dnia postanawiają po prostu się rozstać. I kompletnie szczerze muszę przyznać, że już dawno, jeżeli w ogóle, nie widziałam sceny rozstania, która tak mocno by ze mną zarezonowała, która przypomniałaby mi o moich break-upach, bo tak naprawdę one... zwykle nie były jakimś teatralnym darciem kotów, tłuczeniem talerzy, wykrzykiwaniem bezeceństw. Break-upach, które nie były nawet spowodowane żadną zdradą, ani jakąś inną spektakularną katastrofą, tylko długo dojrzewającą myślą, że... myślą w ogóle, która jest strasznie bolesna, że po prostu się wypaliliśmy. I nie wiem jak wy, ale ja uważam, że takie rozstania są jednymi z najgorszych, bo tu nie ma jasnej odpowiedzi, tu tak naprawdę nie ma winnych. Nawet jeśli minutę temu zdawało nam się, że wszystko jest jasne, to serce krzyczy jedno, głowa drugie, chcecie uciec i zostać jednocześnie, nawet pojęcia nie macie, jak ten zestaw emocji jest mocno wmurowany w moje wspomnienia, pomimo wielu przecież lat w szczęśliwym związku. A może wiecie doskonale, w końcu... nie jeden i nie jedna z nas przeżyła dokładnie to samo, bo tak zazwyczaj wyglądają takie zwykłe rozstania, ale się rozgadałam. Zatem serdecznie polecam Wam serial Kiedy ślub, którego pierwszy odcinek obejrzycie za darmo, bez rejestracji w Kanal Plus Online. Zostawiam Wam link w opisie. Szczególnie polecam ten tytuł osobom właśnie w tych wieloletnich, stałych relacjach, bo serial jest naprawdę według mnie dobrym szkiełkiem, przez które można się przyjrzeć sobie samemu i sobie nawzajem nieco głębiej. Pamiętacie, jak na początku mówiłam o tym, że nie czuję się na siłach, żeby opowiadać o pierwszych randkach, bo słabo je pamiętam? W poszukiwaniu tematu dla tego odcinka uświadomiłam sobie, że o rozstaniach też pomału już zapominam i dobrze. Za to na tapet chciałam wziąć właśnie ten mało sexy na pierwszy rzut oka temat, jakim są stałe związki, wieloletnie relacje, w których znamy się... jak dwa łyse konie i zdarzają się momenty, kiedy zdaje nam się, że już nic ciekawego nie mamy sobie do powiedzenia, bo już wszystko zostało powiedziane. O, i to jest właśnie to, tu się mocno utożsamiam z Wandą i Tośkiem i w ogóle kreacją świata przedstawionego w serialu Kiedy ślub. I myślę, że nie jedna osoba w stałym związku się utożsami, bo ta prawdziwa wieloletnia relacja jest zwykła. Nie hollywoodzka, powszednia, momentami nudna i wcale nie boję się tego słowa, a dzisiaj o nudzie będzie sporo. O nudzie, codzienności, rutynie i o tym, jak nie ulec wizji, że skoro jest tak zwyczajnie, to może czas poszukać dreszczu emocji gdzie indziej. Mówiąc ściślej, chciałabym pogaworzyć o moich związkowych lekcjach, takich sercowych zasadach, które sprawiają, że pomimo kolejnych wspólnych lat jestem ze sobą zwyczajnie dobrze. Może część z was jakoś z tego skorzysta, jakoś się z tym utożsami, może część znajdzie w tych moich historiach jakiś obraz tego, jak powinno być, a jak nie w tym przyszłym, wymarzonym związku, a część, Część może w ogóle tego nie kupi i to też jest okej. Okay. Zanim zacznę, chciałabym podkreślić jasno i wyraźnie, że kwestie poruszane w tym odcinku są sprawą niezwykle indywidualną, bo relacja dwojga osób, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy dwojga osób, a nie całego świata. To, że ja myślę tak, a nie inaczej, nie oznacza, że masz myśleć i robić tak samo jak ja i vice versa. Okej? Okej. I zacznę przewrotnie, bo złapałam się na tym, że wypowiedziałam to magiczne hasło wymarzony związek. I tutaj postanowiłam skorzystać z okazji i podzielić się z wami moją obserwacją, że tak naprawdę żaden związek, nawet ten najlepszy, nie jest idealny. Uważam, że cały czas, pomimo tego, że to jest taka już dosyć wyświechtana myśl, to cały czas warto sobie ją powtarzać i sobie o niej przypominać, bo w erze mediów społecznościowych mega łatwo nam uwierzyć, że wszyscy mają od nas lepsze relacje, bo przecież na Instagrama nie wrzucasz momentów, w których na swojego partnera czy partnerkę pikujesz gębę z tego lub innego mniej lub bardziej zasłużonego powodu. I pomimo tego, że ja wam to często powtarzam, że internet jest internetem, rzeczywistość rzeczywistością, żeby nie mylić tych dwóch płaszczyzn, bo one często się rozmijają, jeżeli chodzi o ten rzeczywisty obraz rzeczy, pomimo tego, że powtarzam to jak zdarta płyta, to wciąż sama łapię się na przeglądaniu zdjęć czy storiesów moich znajomych albo jakichś tam ludzi z sieci, których obserwuję, i myśli, że no kurde, to oni to mają fajny związek, po świecie podróżują, pięknie wyglądają, patrzą na siebie tak słodko, przytulają się, oni to mają, a ja to nie mam i tak dalej, bo na przykład jestem akurat z Marcinem po jakiejś strasznej kłótni gasimy pożary po bitwie, przemierzamy zgliszcza i liczymy rannych. A później sama sobie przypominam, jak nieraz w odpowiedzi na jakieś na przykład nasze wspólne stories ktoś nam napisał, że też marzy o takim związku. I wtedy mam takie, o jakim? O naszym na pewno? Nie wiem, może to ja, może to my, może idealne gdzieś tam istnieje, ale ja nie jestem w takim idealnym związku i nigdy w takim związku nie byłam i wydaje mi się, że choćbyś nie wiem, jak szczęśliwy była z daną osobą, to jednak zdarzają się momenty, które od ideału bardzo odbiegają, a im dłużej się ze sobą jest, to jest jej więcej. Po pierwsze dlatego, że no właśnie, no jesteś z kimś długo, a życie przynosi takie różne paprochy bez nadziei, a po drugie dlatego, że i ty, i on, czy ona jesteście ludźmi. I ja wiem, to podkreślenie człowieczeństwa w kontekście relacji romantycznych też brzmi jak taka prawda dobrze znana i często powtarzana, nie? Ale powiedzmy sobie szczerze, początki związku, te pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące przynajmniej, z tego co pamiętam i z tego co zaobserwowałam u moich znajomych, z byciem człowiekiem z krwi i kości niewiele mają wspólnego, no. Musicie przyznać, starasz się zawsze dobrze wyglądać, starasz się nadskakiwać, czarować, uwodzić, budować dookoła siebie jakąś taką, wiecie, aurę, seksapilu i w ogóle przez te wszystkie hormony, które zalewają nam mózg, ta druga osoba jawi ci się jako mój Boże, no jako ideał, tak? Swoją drogą, ostatnio tak znikąd w zasadzie, przypomniał mi się mój kolega, dawny, bardzo mi bliski wówczas, za którym absolutnie szalałam. Miałam takie, oprócz Marcina oczywiście, miałam dwie takie relacje, w których byłam absolutnie zamroczona tą drugą osobą i ta była jedną z nich. Ja za gościem szalałam, uważałam, że to jest doskonała istota w ogóle z jakiejś innej planety. Ja chciałam być taka jak on, tak bardzo go podziwiałam. I przypomniał mi się tak ni z tego, ni z owego ostatnio i sobie przypomniałam, ile mi złych rzeczy zrobił. I aż się za głowę złapałam, jak różni się w ogóle perspektywa, kiedy jesteś taki bardzo, bardzo zakochany, zauroczony kimś. Można byłoby o tym z powodzeniem odcinek nagrać albo książkę napisać, ale nie jestem dupkiem, może się zmienił, zresztą też święta nie byłam. O mnie też kilka odcinków mogłoby powstać, bo kawał był ze mnie cholery, nawet byście nie uwierzyli. Niemniej wracając, na początku w tej drugiej osobie widzisz cały świat płatkami róż usłany. Zazwyczaj oczywiście mówię o takiej hardkorowej fazie zauroczenia, którą jednak większość z nas przeżywa w tych pierwszych tygodniach, pierwszych miesiącach. No i później to się zmienia, siłą rzeczy, ewoluuje, dojrzewa, zaczynacie ze sobą mieszkać, przeżywać różne, często trudne sytuacje, poznajecie swoją cielesność nie tylko od tej romantycznej strony, tylko w ogóle siebie jako ludzi. Stajecie się po prostu ludźmi z krwi i kości. Zauroczenie w końcu mija i pojawia się codzienność, rutyna, nuda, zwyczajność, wyciągnięte dresy i jedzenie pizzy na kanapie prosto z pudełka. I wiecie co? Dla mnie to jest właśnie najpiękniejsze, bo prawdziwe, ale tutaj warto zaznaczyć, że do tej myśli, do tego umiłowania rutyny też się dojrzewa, bo przychodzi taki moment w relacji, nie zawsze oczywiście, mówię znowu o sobie samej i o różnych moich obserwacjach gdzieś tam z przeszłości, kiedy pada ten ostatni przysłowiowy motyl w brzuchu i widzicie tę drugą osobę dokładnie taką, jaka jest. I to jest moment, kiedy wiele związków się właśnie rozpada, bo zaczyna brakować tego dreszczyku emocji, tego wewnętrznego rozedrgania i zaczyna nam się wydawać, że trzyma nas przy sobie już tylko przyzwyczajenie. I kurczę, ja naprawdę nie zamierzałam się w tym odcinku jakoś szczególnie wewnętrzniać. Pomimo osobistego tematu, ja miałam nadzieję, że jakoś to jednak ogram sprytnie, ale myślę, że tutaj warto trochę prywaty wam wrzucić, bo ja miałam ten moment takiego kryzysu i Marcin też go miał. No był jakiś trzeci albo czwarty rok naszego związku. Co śmieszne, mieliśmy go w bardzo podobnym czasie, że po prostu w pewnym momencie poczułam i on też, że do siebie nawzajem nie czujemy już nic. I słuchajcie, po prostu to przeczekaliśmy. To nie jest żadna porada psychologiczna, absolutnie, to po prostu nam pomogło. Przez to, że to się wydarzyło w podobnym czasie, to mieliśmy przestrzeń, żeby o tym pogadać, bo wręcz byliśmy uderzeni tym dziwnym uczuciem w nas, a raczej brakiem jakichkolwiek uczuć, więc to przegadaliśmy i wręcz umówiliśmy się, że to przeczekamy i zobaczymy, co dalej. Daliśmy sobie przestrzeń i czas. I to minęło. I kolejny kryzys oczywiście przyszedł, jeszcze kolejny i one w dalszym ciągu przychodzą i przychodzić będą, jestem tego pewna, ale zawsze braliśmy to na przeczekanie i próbowaliśmy to jakoś ujarzmić rozmową, szczerą rozmową. I muszę stwierdzić, że nas na przestrzeni tych 9 lat właśnie ta rozmowa bardzo, bardzo ratowała niejednokrotnie. Moja mama zawsze mi powtarzała, że ciche dni zabijają związek. Ja uważam, że jest w tym bardzo dużo racji. Zresztą w moim domu rodzinnym zawsze obserwowałam, że jak coś mamie czy tacie leżało na wątrobie, to oni po prostu o tym gadali do znudzenia, po prostu wałkowali ten temat po 100 000 razy, że już się słuchać nie dało, ale wałkowali go tak długo, aż dochodzili do jakiegoś wspólnego rozwiązania. Za każdym razem taką mieli technikę i wciąż są fantastycznymi, między innymi dzięki temu, myślę, małżeństwem i mam wrażenie, że ja się tego właśnie od nich nauczyłam i nauczyłam tego Marcina. Dosłownie wszystko rozkładamy na czynniki pierwsze. Każdy konflikt, każde niedopowiedzenie, czasami w strasznych emocjach, żebyście też nie myśleli, że wiecie, robimy sobie jakieś świństwo, po czym siadamy i mówię, Marcinie, może chcesz o tym porozmawiać, jeszcze mu herbatę nalewam. Czasem się drę po prostu na niego jak zła, niemniej nigdy. Zresztą wiecie co, chyba nawet nie wiem, czy miałabym w sobie tyle siły, tyle samozaparcia, żeby zamilknąć na przykład na cały dzień albo na cały tydzień. Ludzie tygodniami potrafią się do siebie nie odzywać. Nie wiem, co musiałoby się stać, żebym zamilkła, ale jeżeli wydarzyłoby się coś takiego, że ja już nie miałabym ochoty w ogóle z Marcinem rozmawiać, no to chyba spakowałabym manatki i odeszła. Ja sobie po prostu przyjęłam, że niezależnie od problemu, prawda leży gdzieś po środku. No chyba, że przez moje ADHD wręcz upieram się, że nożyczki są w szufladzie, a są tak naprawdę w lodówce. Niemniej, jeśli chodzi o jakikolwiek problem z takimi dwiema perspektywami, to oboje mamy rację i oboje nie mamy racji wcale. I do tego wniosku dochodzę za każdym razem, kiedy sobie streszczamy te dwie perspektywy, które są kompletnie różne. I to chyba byłoby takie moje drugie związkowe przykazanie. Rozmawiajcie. Nie umiemy sobie czytać w myślach. Dużo tego, co nam się wydaje, że jest, jest tak naprawdę schematem z przeszłości, który może wcale nie mieć pokrycia w teraźniejszości, bo nie umiemy czytać sobie w myślach. Może nam się zdawać, że dzieje się coś złego, a tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Tak samo jak zdawać nam się może, że jest okej, kiedy wcale nie jest okej. Warto rozmawiać, warto przegadywać, rozwałkowywać, rozkładać na czynniki pierwsze. W ogóle mam wrażenie, że Tosiek i Wanda z serialu Kiedyś lub trochę tego nie umieli, trochę nie umieli rozmawiać. Nie wiem, może dajcie znać, jeżeli już widzieliście ten serial, tam jest pomimo tych wielu lat razem strasznie dużo półsłówek, jakby jakby dużo się kotłowało w bohaterach. To jest w ogóle genialnie wygrane przez tych aktorów, że widać, że tam po prostu pod czaszką dzieje się huragan, a wypadają tylko pojedyncze zdania, jak z maszyny losującej lotto. Oczywiście pada tam niejednokrotnie fraza, że rozmawialiśmy już o tym tyle razy i tak dalej, ale ja przynajmniej odniosłam wrażenie, że nawet jeśli coś wybrzmiało w przeszłości, to odbijało się tylko od drugiej strony jak grochem o ścianę. Zatem gadajmy. Dalej mam taką myśl, która ma dwa tak naprawdę odwrotne brzmienia, ale jednocześnie jest w tym dualizmie, ładne słowo, moją związkową filozofią, bo z jednej strony chcę powiedzieć, że w relacji romantycznej stawiam na mocną niezależność, na taką niezależność, której część osób by nie uznała, która by nie siadła we wszystkich relacjach, jest dosyć specyficzna, zaraz ją opiszę. Z drugiej zaś powtarzam, że jesteśmy jedną drużyną, że w tym małżeństwie, w tej parze, którą tworzymy, stanowimy jedną tkankę, jeden organizm. Już tłumaczę, o co chodzi. Zacznę od tej niezależności. Jakby się przyjrzeć mojej i Marcina relacji z bliska, czego nie widać z internetu, czego nie widzą czasem nawet nasi znajomi, to my jesteśmy bardzo, bardzo osobno. Mamy zupełnie różne zainteresowania, mamy zupełnie, no może nie zupełnie, bo jakoś mieszkanie umeblowaliśmy, ale jednak różne gusta. Słuchamy innej muzyki, oglądamy inne filmy, podobają nam się inne rzeczy, mamy różne kręgi znajomych, dużo, dużo czasu spędzamy oddzielnie i można byłoby teraz zakrzyknąć, no co to z nas za para, tak? Ale my uważamy, że to właśnie ta niezależność trzyma nas razem, że to jest nasze spoiwo, bo przez brak tej papuszko-nierozłączkowatości cały czas mamy sobie do pokazania coś nowego, cały czas w czymś jesteśmy w stanie siebie zaskoczyć i chyba w pewnym sensie jest to kwestia naszych charakterów, że w takiej osobności jest nam dobrze razem. Ja oczywiście w przeszłości miałam tendencję, że przed chwilą powiedziałam, dosłownie sekundę temu powiedziałam, że to jest kwestia mojego charakteru, że jestem taka niezależna, ale tak do końca chyba nie jest. Chyba Marcin mnie tego trochę nauczył. Też może dorosłam, może bardziej uwierzyłam w siebie, poczułam się bardziej pewnie, ale w przeszłości ja miałam tendencję do tego, żeby włazić kolesiom na łeb, nazwijmy rzeczy po imieniu, i to nigdy, przenigdy nie zdawało egzaminu. Z Marcinem jest inaczej. Żyjemy oddzielnie, ale razem i w tej konfiguracji jest nam najwspanialej na świecie. Po ślubie zostaliśmy przy swoich nazwiskach, na palcach mamy obrączki z dwóch różnych kompletów, bo podobało nam się zupełnie co innego i wydaje mi się, że to są fajne symbole tego, na jakich zasadach sobie działamy. Po prostu, jakkolwiek niepoważnie to zabrzmi, chcemy się przy sobie starzeć jako mąż i żona, ale w pewnym sensie czuć się w dalszym ciągu jak para dzieciaków idących na pierwszą randkę. Niemniej, tak jak wspomniałam, jesteśmy jedną drużyną. I tu jest kolejna nasza zasada, że kiedy dzieje się coś w czym, nie wiem, potrzebujemy wsparcia, coś trudnego albo bardzo radosnego, to jesteśmy razem w 100%. I kurczę, złapałam się właśnie na tym, że nie wiem do końca, jak wam to wyjaśnić. Albo nie, wiem. Nie utrudniamy sobie nawzajem i takich trudnych momentów. O, to jest bardzo zgrabne. Kiedy pojawiają się problemy, to stajemy na rzęsach, wręcz instynktownie już stajemy na rzęsach, żeby się wesprzeć i jak najszybciej ten problem unicestwić. Napierniczamy do jednej bramki, zachowujemy się jak takie dwuosobowe stado. I tutaj też z Marcinem mam tak po raz pierwszy. To jest mój pierwszy chłopak, z którym się tak wspieramy naprawdę. I myślę, że on też ma takie bezgraniczne zaufanie do mnie, jakie ja mam do niego. A co za tym idzie, poczucie bezpieczeństwa. Po prostu wiemy, że wspólnie ogarniemy każde dziadostwo, które nam się na drodze rozkraczy. I to jest akurat super. I powiem wam, że jestem nawet trochę z tego dumna, że udało nam się wypracować taką umiejętność, bo to wszystko jest wypracowane. Tak naprawdę w naszym związku wszystko sobie, myślę, że w ogóle w stałych relacjach, na przestrzeni lat sobie wypracowujesz wspólnie jakieś systemy działania i to jest jeden z nich. No i jak się okazuje, nie trzeba się wcale trzymać non-stop za ręce do tej jednej bramki grając. I zostając w tym temacie, a trochę go zmieniając, to przypomina mi się scena z serialu, który nam dzisiaj towarzyszy, bo Tosiek i Wanda są ze sobą ho, ho, ho. To jest taki case, że wiecie, high school sweethearts i później ze sobą zostali przez zasiedzenie i przetrwali do trzydziestki. I tam jest taka scena w pierwszym odcinku, ona też się chyba zresztą, o ile dobrze pamiętam, w zwiastunie pojawia, więc to nie jest żaden spoiler, jak Patryk, czyli kumpel z ich paczki, mówi, że nie wyobraża sobie, jak miałby między nimi wybierać w wypadku ich rozstania. I teraz zabrzmie... Dla jednych może brutalnie, dla innych zdroworozsądkowo, nie wiem. O tym już zresztą wspominałam też w ostatnim odcinku bardzo brzydkiego podcastu, jakoś tak się związkowo zrobiło tutaj, że ja osobiście nie wykluczam, że to się nam kiedyś rozpadnie, że to się posypie. I dzięki temu, że lecimy sobie gdzieś na dwóch różnych orbitach, które czasem tylko się ze sobą zazębiają, to mam w tej najczarniejszej z możliwych wizji jakieś poczucie komfortu. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, bo nikt nie będzie musiał między nami wybierać. Oczywiście, tak jak już wspomniałam przed sekundą, to jest czarna wizja, to się nigdy najprawdopodobniej nie wydarzy, a na pewno nie w najbliższym czasie, ale autentycznie daje mi to poczucie komfortu. Takiego dziwnego komfortu w stylu wykupiłam sobie miejsce na cmentarzu, więc teraz mogę umierać, ale jednak komfortu. Swoją drogą zastanawiam się, jak to jest w takich właśnie ścisłych paczkach, jak u bohaterów Kiedy ślub, bo tam jest Wanda, Tosiek, jeszcze Gosia i Patryk, oni nie są parą, ale trzymają się tak w kupie, we czwórkę, są taką rodziną, nie? Bo tak naprawdę dużo jest przecież takich relacji, takich par, że jednak stanowią część jakiejś większej paczki, tak? Że mają dookoła siebie masę wspólnych znajomych. I co się wtedy dzieje po rozstaniu? Gdzie biegnie ta linia? Chyba w ogóle wydaje mi się, że najgorsze są sytuacje, które się zdarzają, bo znam kilka z nich, że wszyscy przechodzą na stronę jednej osoby, a ta druga zostaje kompletnie sama. Niekoniecznie wówczas, kiedy to ta druga osoba zmaści i zrobi jakieś świństwo. Tu nie ma reguły. Jakie to musi być straszne, nie? To jest takie rozstanie do potęgi Entei. Ale dobra, stop, bo nie miało być o rozstaniach, tak? Tylko o stałych związkach, o fundamentach twardych jak bułka po tygodniu w chlebaku. Co my tu jeszcze mamy? Wiem, jest jeszcze jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop. Przepraszam, jest bardzo późno. Nie o hip-hopie, tylko o matkowaniu chciałam. O matkowaniu albo ojcowaniu, w zależności od płci. I tu mam delikatny syndrom oszusta, albo mówiąc inaczej, po prostu jest to poletko, nad którym wciąż czuję, że muszę jeszcze sporo popracować, więc nie chcę się za specjalnie mądrzyć, ale jednocześnie uznałam, że to zagadnienie powinno być poruszone w kontekście wieloletnich relacji, bo to matkowanie właśnie z każdym rokiem mam wrażenie, że się coraz bardziej nasila właśnie w stałych relacjach i według mnie jest mega toksyczne. I też nie rozumiem, dlaczego w kontekście dyskusji, nawet takiej dyskusji gdzieś na Instagramie o toksycznych zachowaniach w związkach, nie porusza się w ogóle tego matkowania, skoro jest po prostu złe. Wydaje mi się w ogóle, że to jest naleciałość, jak sama nazwa zresztą wskazuje, z dzieciństwa. Ja to na pewno kupiłam od mojej mamy, to ciągłe uważaj, 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 albo zobaczysz, że coś tam. Takie natarczywe upominanie o każdą pierdołę, kocham cię mamo, jeżeli to słuchasz, ale po prostu to się udziela, jakoś w mojej głowie to się zakodowało jako przejaw troski i miłości i ja to stosuję w moim związku i potwornie mnie to drażni, więc nawet sobie nie wyobrażam, jak bardzo musi to drażnić tę drugą osobę i też nie twierdzę, że nie należy mówić o naszych preferencjach, o tym, czy coś jest dobre, czy złe, poprawne, czy błędne w naszej ocenie, ale ja osobiście mam wrażenie, że robię to czasem automatycznie. To upominanie o najmniejszą nawet pierdołę, bo to się nigdy nie rozchodzi o coś wielkiego, to jest zawsze pierdoła i obecnie bardzo nad sobą pracuję, żeby przestać matkować, bo tak naprawdę to nie ulepimy takimi różnymi przytykami tej drugiej osoby po swojemu, nie ulepiłam jej przez 9 lat. Tego się w ogóle uczę na terapii w tym momencie, że ja to ja, a on to on. Że możemy mieć w głowie zupełnie co innego i żeby te światy ze sobą jakoś połączyć albo znaleźć wspólne ich elementy dla własnego komfortu, trzeba artykułować swoje potrzeby w sposób inny niż gdzie to stawiasz albo co ty robisz i tak dalej, i tak dalej. Na pewno część z was zna ten case i bardzo nad nim pracuje. I tu postawię kropkę w tym punkcie, bo nie czuję się zbyt mocna w tym temacie. I zakończyłabym tę moją pogadankę czymś, co zabrzmi może trochę ezo, trochę psychologicznie, trochę nie wiadomo jak, ale według mnie zdrowy związek jest wtedy, kiedy dajecie sobie przestrzeń, żeby wzrastać. Zarówno jako para, jak i jako jednostka. Naprawdę, naprawdę wierzę w to, że ta druga osoba powinna być waszym największym fanem, waszym kibicem, waszym ultrasem, wsparciem w realizacji marzeń, kimś, kto będzie was ciągnął w górę nieustannie i vice versa oczywiście. A żeby sobie taką przestrzeń stworzyć, fajnie być okej samemu ze sobą. Dlatego ja wiem, teraz powtarzam to do pożygu, któryś raz z rzędu, ale polecam wam naprawdę terapię. Albo indywidualną, w której uczymy się, jak zarządzać własnymi emocjami i przez to umiemy rozładować budujące się w nas napięcie, mniej matkować, mniej ojcować, nie podcinać skrzydeł, nie próbować czegoś leczyć w sobie kosztem drugiej osoby. Albo terapię par, która wam pozwoli przegadać wspólnie wszystkie zagwozdki pod okiem specjalisty. I ta terapia par wcale nie musi odbywać się już, kiedy jest naprawdę, naprawdę źle, czyli zwykle, kiedy jest podejmowana. Bo zwykle pary się odzywają do terapeuty wspólnie dopiero, kiedy jest naprawdę, naprawdę źle. A ja uważam, że nie warto czekać. Fajnie po prostu umieć ze sobą rozmawiać i być. I tego się trzeba nauczyć, szczególnie kiedy wybieramy wspólny życiowy maraton. Jestem bardzo ciekawa, czy wy również macie takie swoje żelazne, związkowe zasady, co nie dają tym iskierkom gasnąć na przestrzeni lat. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Osobiście powiem wam, że w takich wieloletnich relacjach naprawdę odnajduję więcej uroku niż w tych pierwszych ich miesiącach, w których przecież o te zachwyty najłatwiej, bo to piękno wielu lat razem wydaje mi się wynikać po prostu z pracy nad tą relacją, z jakiegoś wysiłku, bo to też jest w ogóle taki mit kreowany przez popkulturę, że jak już znajdziecie odpowiednią osobę, to będziecie żyć długo i szczęśliwie. W domyśle to się samo zadzieje, bez żadnej waszej ingerencji. A wydaje mi się, że to chyba tak nie działa. Związek jest po to, żeby dawać i brać, żeby szukać kompromisów, ale czasem również postawić na swoim, żeby uczyć się dbać o tę drugą osobę, ale nie zapominać przy tym o własnym dobrostanie, bo jednak łatwo w takim dbaniu o kogoś się zatracić. To jest, wiecie, ciągłe, wcale nie pozbawione pewnej dozy wysiłku szukanie balansu. W ogóle dużo w zdrowej relacji nas samych, nie? Łapię się czasem na tym, że trochę z Marcinem odbijamy swoje emocje, odbijamy swoje zachowania, sposoby reakcji na różne kwestie, że trochę naśladujemy się nawzajem, a im mocniej pracujemy nad sobą, w co obecnie oboje wkładamy dużo wysiłku, tym nam wzajemnie jakoś lepiej, zdrowiej i spokojniej. I takich zdrowych, spokojnych, dobrych i niepozbawionych ognia pomimo upływu lat związków wam życzę. Raz jeszcze zapraszam was do zerknięcia na moją dzisiejszą serialową propozycję, czyli Kiedy ślub, który znajdziecie na platformie Canal Plus Online, a pierwszy odcinek serialu czeka na was pod linkiem w opisie odcinka za darmo i bez rejestracji. Serdecznie polecam. Życzę wam dobrego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia. Całuję. Cześć. Partnerem dzisiejszego odcinka był Canal Plus.